Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
W drodze ku pełnej jedności wspiera nas świadectwo męczeństwa chrześcijan różnych wyznań, przypomniał papież. Wciąż ważą się losy sudańskiej chrześcijanki. Republika Środkowoafrykańska wciąż czeka na konkretną pomoc wspólnoty międzynarodowej. Sytuacja w kraju jest dramatyczna. 28 czerwca zapraszam na wieczorne aktualności. O upragnionej jedności jako darze Bożym, wymagającym spoglądania na siebie oczyma wiary, mówił Ojciec Święty, przyjmując delegację Patriarchatu Konstantynopola. Przybyła ona do Rzymu na jutrzejsze obchody uroczystości świętych Piotra i Pawła.
Ufam zatem i modlę się, aby praca Międzynarodowej Komisji Mieszanej była wyrazem tego głębokiego zrozumienia, tej teologii uprawianej na kolanach. Refleksja nad pojęciami prymatu i synodalności, komunii Kościoła powszechnego, nie będzie wtedy miała charakteru akademickiego, ani nie stanie się po prostu dyskusją między dwoma stanowiskami, które są nie do pogodzenia między sobą. Wszyscy mamy potrzebę otwarcia się odważnie i ufnie na działanie Ducha Świętego, aby dać się pociągnąć spojrzeniu Chrystusa na Kościół, będący Jego oblubienicą. Na drodze tego ekumenizmu duchowego, umacnianego męczeństwem tylu naszych braci, którzy wyznając Pana Jezusa Chrystusa, zrealizowali ekumenizm krwi.
Ojciec Święty wręczy jutro paliusze 24 arcybiskupom metropolitom mianowanym w okresie minionego roku, w tym prymasowi Polski. Arcybiskup Wojciech Polak jest najmłodszy w tym gronie. Paliusz wskazuje misję pasterską metropolity, symbolizując owcę, którą niesie na ramionach dobry pasterz.
Towarzyszy mi uczucie wdzięczności dla Ojca Świętego, który posłał mnie do kościoła gnieźnieńskiego i traktuję ten paliusz, który Ojca Świętego otrzymam, jako taki szczególny znak więzi i też właśnie pasterskiej troski o ludzi powierzonych mojej pieczy.
Republika Środkowoafrykańska wciąż czeka na konkretną pomoc wspólnoty międzynarodowej. Sytuacja jest dramatyczna, ludność potrzebuje dosłownie wszystkiego. Ten dramatyczny apel wystosował wikariusz generalny diecezji Bambari. Od kilku dni jest ona znowu w ogniu walk. Miejscowa katedra i teren przykościelny zamieniły się w jeden wielki obóz dla uchodźców, mówi ksiądz Firmin Gbagbua.
W ostatnich dniach sytuacja znacznie się pogorszyła. Rebelianci związani z Seleką zaatakowali kilka dzielnic, gdzie zabili ponad 100 osób. Teraz jest trochę spokojniej, staramy się mediować. Włącza się w to biskup pracujący na naszym terenie księża, a także przedstawiciele muzułmanów z miejscowym imamem na czele. Niestety Seleka jest doskonale uzbrojona i bez skrupułów wykorzystuje broń przeciwko ludności cywilnej. To jest poważny problem. Przy katedrze schroniło się ponad 12 tysięcy osób. Sytuacja humanitarna jest naprawdę bardzo trudna. Brakuje żywności, brakuje lekarstw, warunki higieniczne są dramatyczne. Błagamy wspólnotę międzynarodową, by naprawdę zajęła się tym zapomnianym konfliktem. Od 2 lat nic się nie zmienia na lepsze. Rebeliantów trzeba przymusić do złożenia broni. Prosimy także o pomoc humanitarną dla cierpiącej ludności.
Nadal ważą się losy sudańskiej chrześcijanki. Po tym jak pod presją światowej opinii publicznej została ona uniewinniona od fałszywego zarzutu porzucenia islamu, wciąż nie może opuścić kraju. Otrzymała wprawdzie paszport, jednak jak poinformował jej adwokat, nadal nie ma wymaganej przez prawo zgody Trybunału Apelacyjnego na wyjazd z Sudanu. Mariam Ibrahim chce wraz z 2 dzieci i mężem, który ma amerykańskie obywatelstwo, wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Środowiska islamskie wciąż podejmują jednak starania, by chrześcijanka, która dla nich pozostaje apostatką, nie mogła wyjechać i ponownie trafiła przed sąd.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Wśród metropolitów, którzy jutro otrzymają z rąk papieża paliusz, jest nowy prymas Polski. Ojciec Święty mianował nim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. O współczesnych wyzwaniach stojących przed Kościołem z arcybiskupem Gniezna, Wojciechem Polakiem, rozmawia ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
Moim gościem jest ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, który jutro odbiera z rąk Ojca Świętego paliusz metropolity. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jakie uczucia towarzyszą temu wydarzeniu?
Towarzyszy mi uczucie wdzięczności. Wdzięczności dla Ojca Świętego, który posłał mnie do kościoła gnieźnieńskiego i traktuje ten paliusz, który jutro od Ojca Świętego otrzymam, jako taki szczególny znak więzi i też właśnie pasterskiej troski o ludzi powierzonych mojej pieczy, a także o wiernych metropolii gnieźnieńskiej, których bardzo serdecznie zresztą wszystkich pozdrawiam.
Paliusz to właśnie symbol więzi, a z drugiej strony symbol pasterza niosącego owce na swoich ramionach. Symbol wymowny, biorąc pod uwagę wiele wyzwań, jakie ma przed sobą Kościół w Polsce. Jaka charakterystyka jest Kościoła właśnie gnieźnieńskiego?
Kościół gnieźnieński, myślę, że z jednej strony na pewno żyje tymi wszystkimi wyzwaniami, którymi żyje też Kościół w Polsce. To przede wszystkim troska o to, by z Ewangelią docierać do wszystkich ludzi, także do tych, którzy być może już tę drogę do Kościoła zapomnieli. Oczywiście, że charakterystyką archidiecezji gnieźnieńskiej jest to, że jest to archidiecezja, w których nie mamy jakichś mega miast, dużych środowisk, skupisk miejskich, ale wiemy, że ewangelizacja ma sięgać także we wszystkie środowiska. Na przykład najbliższy kongres, trzeci kongres nowej ewangelizacji jest właśnie poświęcony ewangelizacji środowisk wiejskich, a taka w większości jest również archidiecezja gnieźnieńska, więc myślę, że ta refleksja, która w przyszłym roku nas czeka w skali ogólnopolskiej, ona będzie też ważna dla jakiegoś duszpasterskiego posługiwania w tej właśnie diecezji.
Laicyzacja czy te zjawiska charakterystyczne dla wielkich skupisk miejskich dotknęły także polskiej wsi?
Myślę, że dzisiaj też o tym zjawisku można mówić w tym sensie, że przede wszystkim, i to widzę bardzo mocno na przykładzie archidiecezji gnieźnieńskiej, że się mocno zmienia oblicze polskiej wsi. Ta tradycyjna wieś pustoszeje, po prostu ludzie się wyprowadzają, opuszczają wieś, natomiast bardzo mocno rozkwitają tak zwane, można powiedzieć, podmiejskie ośrodki, a więc ludność, która nie jest ludnością rdzennie pochodzącą ze wsi, ale ludnością, która się na tę wieś sprowadza. I jasne, że przynosi ze sobą cały bagaż ciekawych doświadczeń, także jeżeli chodzi o wiarę. Często są to ludzie bardzo aktywni, na przykład pobudzają te środowiska wiejskie do większej aktywności, do zaangażowania na rzecz wspólnoty parafialnej, kościelnej, którą tworzą, ale często są też ludzie, którzy ulegli bardzo mocno tym procesom laicyzacyjnym i którzy rzeczywiście do wspólnoty parafialnej się nie garną, to znaczy jakoś trudno im się odnaleźć także wobec Pana Boga i wobec Kościoła w tym nowym miejscu, do którego przychodzą.
Innym takim zjawiskiem, może związanym właśnie ze środowiskiem parafialnym czy wiejskim, jest zmiana trochę myślenia o kategorii w ogóle parafii, czyli nie jako jednostki terytorialnej, ale jako ulubionego, powiedzmy, kościoła albo duszpasterza, do którego się jeździ. Ludzie mają coraz więcej samochodów, wybierają. Czy to zjawisko w jakiś sposób wpływa również na formy duszpasterskie?
Oczywiście i myślę, że nad nim jeszcze być może za mało się zastanawiamy, jeżeli chodzi o projekt pastoralny, projekt duszpasterski w Polsce, dlatego że ten związek bardziej osobowy, bardziej personalny z taką czy inną parafią, kościołem czy nawet duszpasterzem jest dzisiaj coraz bardziej widoczny. Może trzeba by było się zastanowić trochę nad przeobrażeniem tych wspólnot terytorialnych, bardziej personalne parafie. Oczywiście dzisiaj to jest projekt dalekosiężny. Na razie takie personalne parafie dotyczą różnych kategorii zawodowych. Mam tu chociażby na myśli żołnierzy. No, wojsko ma bardziej personalne niż terytorialne parafie.
Ale i studenci.
Ale czy właśnie są to studenci? Rozmawialiłem przed wylotem również z księdzem kapelanem na lotnisku, którym mówił, że jest to w pewnym sensie też bardzo personalna parafia, w której są i pracownicy lotniska, prawie 3000 ludzi i ci, którzy do tej wspólnoty w taki czy inny sposób przychodzą. Więc to są tego typu miejsca, gdzie trzeba by było bardziej właśnie taki personalny sposób prowadzenia ludzi, bardziej osobowy do Boga, dowartościować.
Zbliża się 1050. rocznica Chrztu Polski. Te obchody mają być związane jakoś też z wizytą Ojca Świętego. Czy w Gnieźnie już myśli się coś na ten temat?
W całej Wielkopolsce został powołany przez arcybiskupa poznańskiego i gnieźnieńskiego taki wspólny komitet przygotowujący różne programy, nie tylko samą uroczystość 1050-lecia Chrztu Polski, czyli rok 2016, ale przygotowując i programy edukacyjne i bardzo szeroką ofertę programów kulturowych, można powiedzieć, z tej dziedziny również planowane jest pod Poznaniem na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej duże widowisko historyczne, które by przypomniało o tych początkach Chrztu Polski w murowanej Goślinie i wiele różnych inicjatyw, także tych inicjatyw edukacyjnych, które miałyby docierać po prostu do szkół na terenie całej Polski. Od tej strony to wydarzenie przygotowujemy. Jeżeli chodzi natomiast o samą możliwość wizyty Ojca Świętego, to żyjemy nadzieją. To jest nasza nadzieja, która była wypowiedziana także głośno wobec Ojca Świętego w czasie wizyty Ad Limina Apostolorum. Sam słyszałem, upomniał się o tę wizytę ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Ojciec Święty powiedział bardzo radośnie, że drzwi są wciąż otwarte.
Miejmy nadzieję, że Ojciec Święty, przyjeżdżając do Polski, odwiedzi również kolebkę chrześcijaństwa, czyli Wielkopolskę. Ale kiedy mowa jest o inicjatywach kulturalnych czy kulturowych, mamy też do czynienia ze zjawiskami dziwnymi albo niepokojącymi. Mam tu na myśli właśnie spektakl Golgota Piknik, który tyleż był nagłaśniany, co jest oprotestowywany. Z jednej strony jest pewien upór środowisk twórczych mówiących o wolności tworzenia, z drugiej strony niespodziewanie dość jak na nasze dosyć bierne społeczeństwo. Mamy do czynienia z inicjatywami dość gwałtownych protestów przeciwko tej inicjatywie. Czy Kościół powinien zabierać głos w takiej sprawie?
Myślę, że tak, że powinien i zabiera głos. Wydaje się, że tu pewne granice zostały przekroczone. Granice, które jednak mimo wszystko tę wolność twórczą, jakkolwiek ważną i także dla rozwoju kultury, ta wolność musi być jednak ograniczona wrażliwością na drugiego człowieka. Jeżeli w ten sposób, a widzimy to także poprzez protestach, które przecież nie są animowane przez Kościół, one też rodzą się oddolnie bardzo często, choć często mówi się, że współgrają z oceną tego spektaklu bardzo zdecydowaną ze strony Kościoła, biskupów. Wydaje się jednak, że ta reakcja jest spowodowana tym, że pewne granice przyzwoitości, granice także dobrego smaku, granice tego, żeby nie ranić drugiego człowieka bluźnierstwem, nie ranić drugiego człowieka tym, co wiąże się z burzeniem jego wrażliwości, odczucia na to, co święte, zostały po prostu przekroczone. Tak widzę tą eskalację tego napięcia, która w Polsce w ten sposób się przetacza.
Inne tego typu bluźniercze propozycje kulturalne nie były tak mocno protestowywane. Czy to oznacza, że coś się w społeczeństwie polskim rusza?
Ja myślę, że nie znam samego spektaklu. Nie oglądałem go, nie widziałem, więc trudno mi się wypowiadać na temat samej treści. Znam ją po prostu z oceny i z opisu, zwłaszcza księży biskupów, którzy analizowali to przedstawienie. Myślę, że z jednej strony jakby szokująca treść, bardzo ostra, ujawniona w tej sztuce Golgota Piknik spowodowała też taką reakcję, ale z drugiej strony myślę, że trochę całe społeczeństwo polskie, ale przynajmniej ta jego część, która bardzo mocno to oprotestowuje, myślę, że dojrzała w tym przekroczenie pewnych granic kolejny raz.
Zjawiska właśnie takie jak próby prowokowania wrażliwości wierzących czy prowokowania duszpasterzy, to z jednej strony, temu towarzyszy często jakby realne zło, które się czasem dzieje w Kościele i tutaj mieliśmy kilka takich wydarzeń. Może nie wnikając w szczegóły poszczególnych zdarzeń, poprzestańmy może na tej konferencji, która odbyła się w Krakowie i dotyczyła zjawiska nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec nieletnich, czy w ogóle nadużyć seksualnych w Kościele, bo tak to by trzeba było powiedzieć, bo nie tylko duchowni w tym brali udział. Czy to skala zjawiska, czy zło, jakie się za tym kryje, wymaga tak mocnego głosu Kościoła?
Ja myślę, że sama konferencja nie była podyktowana skalą zjawiska, ani odpowiedzią na bieżące sytuacje, które się w Kościele dzieją, bo taka odpowiedź, jak widzimy także ze strony Stolicy Apostolskiej, jasna i zdecydowana jest i myślę, że ona powinna stanowić zasadę. Natomiast wydaje się, że istotą tej konferencji było, tak jak zresztą organizatorzy zamierzali, budowanie pewnej świadomości w kierunku także lepszej ochrony dzieci i młodzieży, wypracowaniu pewnych elementów prewencyjnych, takich standardów, którymi będzie można się posługiwać, aby to środowisko kościelne rzeczywiście było środowiskiem bezpiecznym dla wzrastania dzieci i młodzieży. Więc sama konferencja krakowska miała oczywiście ten charakter również, była liturgia pokutna, charakter ekspiacyjny, pokazujący także zdecydowaną linię Kościoła w walce z tym przestępstwem i złem i grzechem, ale z drugiej strony bardziej budowanie takiej pozytywnej świadomości, co dobrego możemy zrobić, by tworzyć te środowiska jeszcze bardziej bezpiecznymi.
Jeszcze wrócę do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli o funkcji prymasa. Poniekąd prymas Polski jest, czy tradycyjnie był odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków szeroko pojętych, Polaków mieszkających też za granicą. Oczywiście to w ramach konferencji episkopatu jest trochę inaczej zorganizowane, ale w dzisiejszej Polsce poważnym problemem jest emigracja, szczególnie emigracja ludzi młodych. Co na ten temat należałoby powiedzieć? Jakie wyzwania stoją przed Kościołem w tej dziedzinie? Kościoła właśnie, który jest w Polsce i który jakoś musi spoglądać również na Kościół powszechny.
Tak, myślę, że te podstawowe wyzwania są dwa. Jedno, które nam nakreślił jeszcze papież Benedykt XVI w czasie swojej wizyty, mówił w Warszawie do duchownych, aby poszli także za tymi ludźmi, którzy na emigrację idą, a więc troska o to, żeby w tych środowiskach polonijnych nie zabrakło nam kapłanów, sióstr zakonnych, żebyśmy tutaj byli otwarci wobec potrzeb duszpasterstwa emigracyjnego. Wiem, że każdego roku księża rektorzy różnych polskich misji katolickich zwracają się do biskupów o kapłanów, zwracają się do wyższych przełożonych zakonnych o pomoc sióstr, żebyśmy byli wielkoduszni wobec tej potrzeby, która dzisiaj jest tak masowa, tak bym ją ujął. Jest to wyzwanie, choć na obecnym etapie pewnie jeszcze oparte głównie o to, by zabezpieczyć, przynajmniej w takich wielkich aglomeracjach jak Warszawa czy inne duże miasta, Wrocław, Poznań, Łódź, żeby zabezpieczyć potrzebę tą podstawową duszpasterską, czyli mszę świętą w niedzielę w języku angielskim, czy chińskim, czy koreańskim. To są tego typu wyzwania, które są podejmowane także poprzez różne zgromadzenia. Natomiast inną rzeczą jest, i to kiedy byliśmy tutaj także w czasie wizyty ad limina w Papieskiej Radzie do Spraw Migrantów i Uchodźców, zwracano nam uwagę, żebyśmy też bardziej angażowali się chociażby w pomoc uchodźcom, którzy są w Polsce nie w jakiejś pewnie masowej skali, ale są też w tych obozach przejściowych, żebyśmy ich tam odwiedzali, żeby to była też nasza troska, żeby oni na przykład nie czekali tak długo na przyjęcie czy na okazanie jakiegoś zrozumienia, także zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o uchodźców politycznych. A drugie wyzwanie dotyczy już bardziej Kościoła, który jest w Polsce, to znaczy naszych wspólnot parafialnych, naszych wspólnot diecezjalnych, na ile my zdajemy sobie sprawę, że są to nasi wierni, którzy wychodzą z tego Kościoła. Nieraz były takie inicjatywy, może one są trochę niszowe, może warto je bardziej jeszcze rozpropagować, aby chociażby w danej parafii gromadzić tych pozostających, którzy by się choć modlili za tych, którzy na tą emigrację idą. Często, kiedy byłem jeszcze odpowiedzialny też przez te 2 lata za duszpasterstwo emigracyjne, spotykałem się z takim pytaniem, proszę księdza, czy wy się za nas tam w Polsce modlicie? Nie? Bardzo proste pytanie, ale jednocześnie pokazujące, że ta więź także z parafią, wspólnotą, kościołem, z którego ci ludzie wychodzą na emigrację, pewnie powinna być przez nas bardziej jeszcze odczuwana.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich. Niech Pan Bóg błogosławi.
Z nowym prymasem Polski, Wojciechem Polakiem, rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.